Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Serdecznie, gorąco witam naszych gości. Pana profesora Lesława Kańskiego z przedsiębiorstwa Geronimo Martens Dystrybucja, spółka akcyjna. Pana Stanisława Michalkiewicza, dobrze znanego nam wszystkim. Oraz pana doktora Andrzeja Sadowskiego, ekonomisty z Centrum imienia Adama Smitha.
Dobrze, witamy.
Witam serdecznie, gorąco. Drodzy panowie, jak rozumieć właśnie ten temat? Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Przedsiębiorstwo, biznes kojarzy się z własnością, wynika z własności, opiera się na własności, własności prywatnej. Własność jest prywatna, ale pożytek jest wspólny. I jak ułożyć stosunki właśnie, żeby pogodzić zasadę prywatnej własności z pożytkiem wspólnym? Każdy przedsiębiorca, każdy człowiek w ogóle, żeby dostać zarobek, żeby uzyskać zysk, otrzymać zysk, musi umówić się z innym człowiekiem na to, żeby coś mu sprzedać albo żeby wyświadczyć mu jakąś przysługę. Jeśli trafnie odgadnie ludzkie potrzeby, no to zostanie wynagrodzony zyskiem. Jeśli te ludzkie potrzeby odgadnie nietrafnie, to straci to, co zainwestował. Bardzo ładnie pisze o tym Jerzy Gilder w takiej książce Bogactwo i ubóstwo. Ronald Reagan bardzo cenił sobie tę książkę i powiadał, że właśnie wspólny pożytek z własności dokonuje się w ten sposób, że właściciel inwestuje. Właściciel inwestuje, czyli zakłada przedsiębiorstwo. Na przykład buduje sklep tam, gdzie sklepu nie było. W związku z tym ludzie, którzy tam mieszkają, mają możliwość zaopatrzenia się w towary, łatwiejszego dostępu do towarów i tak dalej. Albo buduje fabrykę na przykład butów. I jeśli w jego sklepie będą te towary, których ludzie potrzebują, no to zostanie wynagrodzony zyskiem. Jeśli na przykład zacząłby w tej fabryce butów produkować buty z cementu, no to obawiam się, że nie znalazłby nabywców i straciłby to, co zainwestował. Także rynek bezbłędnie tutaj te zachowania dobre wynagradza, a złe zachowania sprzeczne z ludzkimi oczekiwaniami bezlitośnie karze. I to wymusza na przedsiębiorcy, że tak powiem, prawidłowe społeczne zachowania, zmusza go do służby społecznej. I to jest to, że przedsiębiorcy to jest taka grupa ludzi, którzy, jak to jeden z ekonomistów powiedział, właśnie niczego nie umieją poza pomnażaniem bogactwa. No to jest to bardzo ważna grupa, dlatego że od ich zachowań, od ich decyzji zależy również los tych ludzi, którzy nie mają takiej umiejętności, którzy mają inne pożyteczne umiejętności i właściwe nawiązanie współpracy między jednymi i drugimi przesądza o pomyślności bądź niepomyślności gospodarczej całych obszarów kraju. I to jest jeden aspekt tej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, biznesu. Jeżeli oni podejmują złe decyzje, to te złe decyzje mają skutek dla wielu ludzi. Podobnie zresztą jak w przypadku polityków. Tutaj jest takie podobieństwo. Drugi aspekt tej odpowiedzialności łączy się z działalnością charytatywną. Przedsiębiorcy na ogół są ludźmi dysponującymi zasobami kapitału finansowego i innych środków, dzięki czemu mogą świadczyć efektywnie, skutecznie pomoc ludziom potrzebującym czy instytucjom potrzebującym, wspomagać jakieś przedsięwzięcia społecznie pożyteczne. No i tutaj mamy taką barierę w postaci państwa. Państwo, fiskus, charakteryzuje się taką niepohamowaną zachłannością. W związku z tym jest tu konflikt interesów i jeżeli państwo staje się nazbyt fiskalne, to znaczy w coraz to większym stopniu drenuje zarówno przedsiębiorców, jak i obywateli, no to oczywiście ci ludzie wydrenowani już nie mają żadnych możliwości ani świadczenia pomocy dla osób potrzebujących, ani nie mają możliwości wspierania przedsięwzięć społecznie pożytecznych. W związku z tym cały ciężar jednego i drugiego, działalności charytatywnej i wspierania przedsięwzięć społecznie pożytecznych, spada na państwo. No, ale państwo to są, tak praktycznie biorąc, to są urzędnicy państwowi, to jest klasa biurokratyczna, która charakteryzuje się pewnymi takimi właściwościami uniwersalnymi, to znaczy ma bardzo dużą siłę inercji, bardzo małe skłonności innowacyjne. W związku z tym państwo na ogół robi to znacznie gorzej. Mówię o świadczeniu pomocy charytatywnej, jak i wspieraniu rozmaitych przedsięwzięć społecznie użytecznych. I dlatego niż sektor prywatny. Dlatego z punktu widzenia społecznego i z punktu widzenia moralnego nawet byłoby celowe ograniczanie zachłanności fiskalnej państwa, przywrócenie ludziom władzy nad własnymi pieniędzmi, nad bogactwem, które wytwarzają, dlatego że oni znacznie bardziej racjonalnie będą to rozdzielali.
Bardzo serdecznie dziękuję. Czy panowie do tego, co powiedział pan redaktor, chcieliby coś dodać? Bardzo proszę, pan profesor.
Tak, może jako z punktu widzenia, może nie tyle jako przedsiębiorca, ile jako człowiek uczestniczący w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które ma też swoich właścicieli. I pan, ja się zgadzam z panem redaktorem Michalkiewiczem, że jest tak, że oczywiście nikt nie zakłada przedsiębiorstwa w celach stricte charytatywnych, prawda? Przedsiębiorstwo się zakłada i prowadzi po to, aby osiągnąć zysk dla siebie, czy też dla akcjonariuszy, w zależności od formy prawnej. Ale każdy przedsiębiorca dzisiaj wie, że nie może poprzestać na tym, by dążyć tylko do zysku, ponieważ musi się znaleźć w tym społeczeństwie, musi się znaleźć w tej społeczności i w związku z tym musi także kalkulować to, że trzeba oprócz działań czysto stricte biznesowych podejmować pewne działania społeczne. I ma pan absolutną rację, że chodzi o to, po pierwsze, żeby państwo mu w tym jak najmniej przeszkadzało, a najlepiej wcale, bo wtedy on sam będzie mógł decydować o tym, w jakich kierunkach popłynie ten strumień pieniędzy, który on zechce przeznaczyć na cele społeczne, w szczególności na tę działalność charytatywną, ale nie tylko charytatywną, bo przecież to jest też pomoc na przykład swoim pracownikom w zakresie kształcenia się, zdobywania kwalifikacji. To są rozmaite inne działania, które może podejmować, a państwo mogłoby nawet mu w tym pomóc, gdyby uznało, że on ma prawo do samodzielnego decydowania i pomogło mu w sensie ulg podatkowych czy możliwości różnych odpisów od podatku kwot wydatkowanych właśnie na te cele.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę, pan doktor.
Warto zauważyć, że największa, można powiedzieć, taka działalność przedsiębiorców na rzecz swoich społeczności występuje w Ameryce, gdzie państwo mniej zabiera relatywnie przedsiębiorcom niż na przykład w Polsce. Stąd mamy tam do czynienia z tysiącami różnego rodzaju fundacji zakładanych przez różnego rodzaju rodziny przemysłowe, które w dodatku istnieją już nie od dziś, tylko od kilkudziesięciu, a nawet od jeszcze więcej lat. Także ta społeczna odpowiedzialność biznesu, co prawda termin, który jest lansowany, można powiedzieć, nie od tak dawna, jest praktykowany w takich krajach jak w Ameryce od XIX wieku, kiedy to znani przemysłowcy ówczesnych tamtych lat, którzy byli Billami Gatesami swoich czasów, jak na przykład Andrew Carnegie, po którym do tej pory istnieje słynna na cały świat sala koncertowa, kiedy no, stał się jednym z najzamożniejszych ludzi naszej planety. Znaczącą część swojego majątku przeznaczył właśnie na fundowanie różnego rodzaju stypendiów naukowych, na fundowanie szkół, bibliotek. Została po nim nieprawdopodobna spuścizna. To znaczy, że jednak ten odruch pomocy bliźniemu tkwi w nas i jesteśmy gotowi się tym bardziej dzielić naszymi możliwościami, im więcej nam zostaje w kieszeni. I to jest odruch jakby u człowieka naturalny. To nie jest tak, że jeżeli państwa nie będzie i państwo nie będzie za nas tego robiło, to ludzie będą bez, zostaną ci potrzebujący, zostaną bez pomocy. Jak widać, i tak zostają bez pomocy, o czym świadczą dworce kolejowe w naszym kraju, które służą za schronienie bezdomnych. Tam akurat żaden urzędnik, jak widać, nie trafia i ci ludzie nie mają pomocy. A ci, którzy im udzielają pomocy, to są albo właśnie księża i kościoły, albo właśnie jakieś tam organizacje społeczne, które właśnie do tych ludzi starają się dotrzeć. Stąd ta odpowiedzialność, jeżeli nie jest niszczona przez instytucje państwa, niestety państwo tutaj zakłóca możliwość świadczenia pomocy, miłosierdzia, jeżeli nie jest zakłócana, to ona naprawdę jest wyrażana spontanicznie pieniędzmi, różnymi rodzajami postaw. I najlepszym tego przykładem, jak mówię, są kraje bogate, nie tylko dlatego, że akurat ludzie mają tam, nie wiem, więcej pieniędzy, tylko dlatego, że w ogóle gotowość postawy do dzielenia się z innymi swoim sukcesem daje zarówno lepszą sytuację moralnie mnie, ale też to bogactwo trafia do innych, którzy potrzebują tego bogactwa, czy potrzebują pomocy, żeby sami osiągnąć też tą możliwość uzyskania bogactwa.
Mówimy tutaj o dwóch rodzajach, że tak powiem, społecznej służbie społeczeństwa, więc sprzedawanie czy dawanie usług i towarów, jakie społeczeństwo potrzebuje w działalności charytatywnej, i z tego wynika, że polskie państwo, w którym żyjemy, jest zbyt zachłanne. Ale weźmy pod uwagę to, że Polska ma ileś tam długów, które trzeba spłacać, iluś tam emerytów, którym trzeba wypłacić emerytury i renty na czas, i po prostu czy jest możliwe w sytuacji, w obecnej sytuacji Polski, jest zmniejszenie podatków na tyle, żeby po prostu to państwo nasze nie upadło?
Jest możliwe, o czym świadczą zarówno doświadczenia zagraniczne, jak i polskie, bo warto zwrócić uwagę, że kiedy polski rząd wreszcie obniżył na przykład akcyzę na alkohol, ustał w Polsce przemyt alkoholu i radykalnie wzrosły wpływy do budżetu państwa, a jednocześnie polskie fabryki alkoholu zaczęły pracować na kilka zmian, dając zarówno zatrudnienie, jak i legalny dochód fabrykom i państwu przychód. Czyli doświadczenie, jak mówię, nie tylko polskie, ale światowe pokazują, że im niższe podatki, tym zwiększa się skłonność ludzi do płacenia podatków, a tym samym państwo ma więcej. Dopóki w Ministerstwie Finansów będzie panowało fałszywe przekonanie, że tylko poprzez podwyżkę opodatkowania są większe wpływy, co nigdy nie miało miejsca, bo im bardziej podwyższono pewne podatki, tym następował z nich spadek. Tak było na przykład przy akcyzie na samochody, kiedy po niewielkim wzroście akcyzy na samochody wartość sprzedaży nowych samochodów spadła o około 30%. To tylko pokazuje jednak pewną jednak zasadę, że można uzyskać więcej, ale zabierając mniej niż odwrotnie. Bo jeżeli się ustanawia też wysokie podatki, to zachęca się tym samym ludzi do unikania płacenia tych wysokich podatków, bo no, nikt nie chce być wywłaszczany ze swojej własności, jeżeli ma zapłacić 40 czy nawet więcej procent. Stąd powstają różnego rodzaju organizacje przestępcze, jak tak zwana mafia paliwowa, która jest wyrazem wysokiego opodatkowania paliwa w Polsce. Opłaca się nie zapłacić tego wysokiego opodatkowania paliwa i tym samym uzyskiwać przestępcze zyski właśnie z paliwa. W Polsce, właśnie jak mówię, z tą akcyzą na alkohol była taka sytuacja, że opłacało się bardziej przemycać alkohol i legalnie go później dalej, czy prawie legalnie dystrybuować, niż przemycać narkotyki, które były od początku do końca nielegalne, bo tak wywindowano podatkowanie tego dobra. Także daje się opłacić wszystkie zobowiązania państwa dotyczące emerytów, czy utrzymania policji, utrzymania wojska i wielu innych rzeczy, ale system podatkowania podatkowym, który nie będzie niszczył postaw przedsiębiorczych w naszym społeczeństwie i który da szansę na legalne bogacenie naszych obywateli. Bo proszę zauważyć, że nasi obywatele, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, którzy nie zarabiali tam wcale największych pieniędzy i którzy zapłacili tam podatki w Wielkiej Brytanii od tych pieniędzy, po powrocie do kraju byli ścigani, żeby dopłacić do tych niewielkich kwot, które tam uzyskali, jeszcze podatki, co czyniło ich pracę w Wielkiej Brytanii praktycznie mało opłacalną. Czyli to pokazuje, jak z wysokim opodatkowaniem w Polsce mamy do czynienia.
Jest takie przysłowie, chytry dwa razy traci. I ono ma również taki wyraz naukowy. Naukowo to przysłowie jest wyrażone w postaci tak zwanego efektu Laffera. Ekonomista Alfred Laffer zauważył, że jeżeli w jakimś państwie podatków nie ma, to znaczy stopa podatkowa wynosi zero, to wpływy z podatków też wynoszą zero. Ale gdyby podatki były stuprocentowe, to wpływy z podatków też by wynosiły zero, bo nie ma takich ludzi, którzy by podejmowali działalność gospodarczą, kiedy cały dochód byłby konfiskowany. Nikt by po prostu tego nie robił. Gospodarka by ustała. To jest taki teoretyczny model i wynika z tego efektu Laffera, z tego modelu Laffera, że przy pewnym niskim stosunkowo stopniu opodatkowania wpływy do budżetu państwa są najwyższe. Jeżeli rząd chce podnieść wpływy i podnosi podatki, to paradoksalnie podatki, wpływy z podatków spadają. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, większość przedsiębiorstw jest na średnim poziomie rentowności. Są przedsiębiorstwa bardzo rentowne, są średnio rentowne, ale są też na pograniczu rentowności. I jeżeli podatki zostaną podniesione, to te przedsiębiorstwa bankrutują. I od nich nie ma już nie tylko wyższych, ale w ogóle żadnych podatków. Mało tego, te przedsiębiorstwa, które były na średnim poziomie rentowności, stają się na niskim poziomie rentowności i ich właściciele, ich kierownicy zaczynają kombinować, zaczynają oszukiwać, dlatego że się boją bankructwa, widząc, że tamte bankrutują. Po trzecie, ludzie, którzy przy niskich podatkach nie mają, bo to i wstyd, i tam odpowiedzialność karna jakaś jest, nie mają oporów, żeby podatki płacić, przy podatkach podwyższonych zaczynają już kalkulować, zaczynają kombinować, zaczynają oszukiwać. Tworzy się tak zwana szara strefa, czyli strefa gospodarki niekontrolowanej i na przykład w Polsce oficjalnie strefa gospodarki niekontrolowanej szacowana jest na 30%, bardzo dużo. 1/3 całej gospodarki to jest gospodarka niekontrolowana. I to pokazuje, że przekraczamy granicę bezpieczeństwa, jeśli chodzi o tę fiskalną zachłanność. A druga sprawa, którą ksiądz pytał, to jest dług. To jest zadłużenie państwa. No to jest odwrotna strona tak zwanej wrażliwości społecznej. Rządy społecznie wrażliwe obiecują, zwłaszcza podczas kampanii wyborczych na prawo i lewo, co to tam nie dadzą za darmo, jakie zasiłki, pół litra do obiadu i tak dalej, na koszt państwa. No oczywiście to kosztuje, więc wpływy z podatków już nie wystarczają, nawet przy wysokich podatkach. I rząd, żeby zapewnić płynność finansową państwa, nie ma innego wyjścia, tylko musi sprzedawać to, co ma do sprzedania. A co rząd może sprzedać drugiemu rządowi? Co jeden król może dać drugiemu królowi? Trzy rzeczy. Ziemię, złoto albo niewolników. Ziemi nie oddajemy, złota nie mamy, bo jakbyśmy mieli, to nie byłoby problemu z długami. Więc rządy sprzedają własnych obywateli w niewolę. I dług publiczny państwa, bo tak z tym mamy do czynienia, w Polsce przekroczył grubo już 500 miliardów złotych, to jest, który trzeba obsługiwać i koszty obsługi tego długu sięgają prawie że wysokości deficytu budżetowego, to znaczy 30 miliardów złotych rocznie, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca przypada 800 zł rocznie, czyli 5-osobowa rodzina 4000 zł rocznie tylko z tego powodu musi oddać. To znaczy, że to są niewolnicy lichwiarskiej międzynarodówki, bo istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana. I to jest między innymi, ta okoliczność wyjaśnia przyczyny, dla których znaczna część rodzin w Polsce nie odczuwa efektu wzrostu gospodarczego, który nawet jest. Ci ludzie, bo oni nawet podtrzymać tego nie mogą, muszą to zaraz oddać. I Jedynym sposobem przerwania tego procederu, brnięcia w ten stan niewoli ekonomicznej, w który brniemy, to jest zaniechanie polityki wrażliwości społecznej przez kolejne rządy. Ona tylko z pozoru wygląda bardzo humanitarnie, ale ta druga strona medalu wygląda bardzo groźnie.
Ale trzeba wiedzieć jedną rzecz, że rząd nie ma własnych pieniędzy, ma tylko te, które zabierze obywatelom. W przeciwieństwie do przedsiębiorcy, który jeżeli nie wypracuje zysku, to nie ma ani na swój rozwój, ani nie ma też jak się podzielić w ramach tej właśnie społecznej odpowiedzialności biznesu ze swoim otoczeniem, z tymi, którym chce pomóc. Tutaj państwo niestety prowadzi bardzo hazardową i nieodpowiedzialną politykę dobroczynności, ale niestety na nasz koszt, na nasze ryzyko, za nasze pieniądze i w dodatku skrajnie efektywnie, bo pomoc, którą świadczą przedsiębiorcy, jest pomocą mającą podstawę ekonomiczną i wynikającą jednak z bogactwa, które fizycznie się pojawiło na naszej ziemi, natomiast rząd rozdaje bogactwo, którego nie ma i doprowadza właśnie do tego niebezpiecznego efektu zadłużenia, które niestety my i nasze przyszłe pokolenia będą musiały spłacać.
Tu akurat Polska nie jest jakimś wyjątkiem, bo to inne kraje Unii Europejskiej to samo wyprawiają. Na przykład Francja. Dług publiczny francuski powiększa się z szybkością 1500 euro na sekundę. I kiedy zajrzałem, bo jest taki licznik elektroniczny długu publicznego francuskiego, jak tam zajrzałem 28 kwietnia ostatni raz, teraz muszę sprawdzić, jak to wygląda dzisiaj, to dług publiczny francuski wynosił wtedy 1156 miliardów euro. No, to jest znacznie więcej niż 550 miliardów złotych. Francja jest jednak większym krajem, bogatszym od Polski. Zresztą co nas Francja obchodzi? My się martwimy o siebie. Francuzi niech się martwią o Francję.
Jeśli mogę wrócić do problemu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców i granic, które nakreśla im państwo w tym zakresie. Otóż to, o czym panowie tutaj mówili, świadczy o tym, że państwo w pewnym momencie chciało przejąć całą odpowiedzialność za pomoc społeczną i za udzielanie pomocy wszystkim tym, którzy nie z własnej winy znaleźli się w sytuacji, której pomocy potrzebują. Państwo postanowiło być odpowiedzialne za wszystko i wspierać wszystkich i wszystko. I to już się nie udało w poprzedniej formacji polityczno-ekonomicznej i nie może się udać praktycznie w żadnej. Nawet nie udaje się tym bogatym Szwedom, prawda, których łupią ogromnymi podatkami i stwarzają przy doskonałym zorganizowaniu aparatu pomocy społecznej. Mimo wszystko tam, jak wiem, czeka się także bardzo długo na zabiegi.
Długo, że panu wyjdę słowo. Tak. Podam taki przykład, że premier rządu Szwecji właśnie miał pewną kontuzję i potraktowano go jako zwykłego obywatela i wyznaczono mu termin za kilka dobrych miesięcy. I w drodze wyjątku zrobiono mu ten zabieg po kilkunastu dniach, a nie po kilku miesiącach. To pokazuje, jak ten system realnie też działa.
Tak, tak. Natomiast ponieważ państwo, ta omnipotencja państwa wyraża się w tym, że może z nami zrobić praktycznie wszystko, prawda? Może tak w tym skrajnym przypadku podnieść nam podatki, obniżyć podatki w swojej łaskawości i tak dalej. Państwo wykazuje taką nieufność w stosunku do obywateli, w stosunku do wszystkich obywateli, a do przedsiębiorców powiedziałbym w szczególności, że oni może te pieniądze skierują na niewłaściwe cele, bo ciągle jest takie przeświadczenie, że jak ktoś zarobi więcej, to on teraz skonsumuje to wszystko.
Przejmie,
tak jakby można było przejeść, przepić, kupić kolejny dom, samochód, jachty, Bóg wie co jeszcze, nie wiadomo, ile można by konsumować. Otóż ani nie można, ani nie... Nikt nie ma takiego idiotycznego zamiaru, żeby konsumować bez opamiętania, prawda? Człowiek rozsądny musi myśleć o przyszłości tego, co stworzył, czyli o rozwoju przedsiębiorstwa, o jego modernizacji, o odnawianiu maszyn, urządzeń, o remontach budynków i tak dalej. Musi też myśleć o technologiach, prawda, o tym, żeby nie stać się za 5 lat zapóźnionym i nie wypaść z tej działalności. Musi myśleć o wielu innych sprawach, I jeżeli mu rzeczywiście umysł przyćmi ta żądza konsumpcji, to on w krótkim czasie zbankrutuje. Ja takich ludzi oglądałem na początku lat 90., kiedy rodziły się fortuny lokalne, ludzie szaleli z konsumpcją. Dzisiaj już ich nie ma wśród przedsiębiorstw, nie ma tych przedsiębiorców.
Zaczynali od kupowania Mercedesa, prawda?
Tak, bo zarobili tyle, ile ten Mercedes kosztował. Prawda? I od razu wydawali na tę luksusową, ostentacyjną konsumpcję. Ale chodzi mi o co innego, że państwo nie dowierza nam, że my te pieniądze wydamy racjonalnie, prawda? I nie pozwala nam nawet swobodnie wybierać, gdzie byśmy chcieli te akty dobrej woli, wsparcia, niesienia pomocy skierować. Poprzednio obowiązywały u nas przepisy, ustawy podatkowe, które pozwalały przedsiębiorcom, a także osobom fizycznym odliczać od dochodu, czyli od podstawy opodatkowania, prawda? Dzisiaj tylko osoby fizyczne mogą ten 1% podatku, a nie dochodu, i to na organizację pożytku publicznego, prawda? Czyli już wykreślono nam rozmaite inne możliwości i mówi się, tak dobrze, możesz sobie to odliczyć. Oczywiście odpowiedzialni przedsiębiorcy będą tak czy owak wspierać różne instytucje i różnych ludzi potrzebujących, nie dlatego, że będą mieli tę ulgę podatkową. Natomiast ta ulga byłaby ważna dlatego, że wtedy ten strumień pieniędzy poszedłby większy, bo dzisiaj robimy to z zysku, prawda? Czyli dzielimy się tym stricte zyskiem. Natomiast tutaj pomniejszylibyśmy może to, co pójdzie do państwa w formie podatku i posłalibyśmy bezpośrednio potrzebującym. Tymczasem cały aparat państwowy mówi nam, nie, wy nie wiecie, kto najbardziej potrzebuje, my wiemy lepiej. I to jest błąd.
Z tym, że ja myślę, przepraszam bardzo, że się tutaj wejdę w słowo, jesteśmy jednak spadkobiercami tego przodującego systemu i zdecydowana większość naszego społeczeństwa była przyzwyczajona do tego, że to państwo o wszystkim decydowało, oczywiście. Państwo miało rozwiązać wszystkie problemy i teraz, gdyby się to wszystko nagle zmieniło, czy ci ludzie jakoś by się odnaleźli w tej sytuacji?
Naturalnie, bo już mamy bardzo wiele przykładów, jak właśnie wspólnoty, te podstawowe wspólnoty ludzkie, jakim jest chociażby parafia, są w stanie skutecznie sobie pomagać bez udziału państwa, prowadzić szkoły. Mamy taką sytuację, obserwujemy z tym, jak państwo polskie postanawia zlikwidować jakieś małe szkoły gdzieś na wsiach. To rodzice jednak sami przy współpracy właśnie z lokalnym duchownym albo z jakimś lokalnym liderem przyjmują to szkoły po to tylko, żeby prowadzić dla własnych dzieci szkołę, która jest w pobliżu domu, żeby te dzieci nie były gdzieś wożone. Czyli mamy możliwości zarówno rozwiązywania swoich problemów edukacyjnych, swoich problemów zdrowotnych, swoich problemów życiowych w oparciu o naturalną energię i skłonność ludzi do takiej zwyczajnej zaradności. Tutaj państwo nie jest potrzebne, wręcz przeciwnie, przeszkadza, zabierając nam pieniądze, które próbuje centralnie dzielić według różnych dziwnych mechanizmów. Stąd nie mamy się co obawiać, że powstanie jakaś pustka, jeżeli państwo się wycofa z tego, że ludzie sami zaczną sobie pewne rzeczy organizować. Tak było przez tyle set lat i to było znacznie lepsze rozwiązanie niż to, co dzisiaj mamy.
Ja myślę, że ksiądz ma rację. Jest pewna liczba, pewna grupa ludzi, czy pewna część ludzi, którzy w ten sposób myślą. Ale nie należy ich w tym sposobie myślenia utwierdzać, bo to się działa i na ich szkodę, i na szkodę państwa całego, na szkodę gospodarki. Tracimy przez to wiele szans. W Ameryce jest taki działacz murzyński, Ludwik Farrakhan, który domaga się, jest tu nietypowy działacz murzyński, bo on się domaga likwidacji wszystkich programów pomocowych dla ludności murzyńskiej. Dlatego, że twierdzi, moim zdaniem całkiem słusznie, że te programy pomocowe dla ludności murzyńskiej utrzymują tych murzynów w stanie takiej wyuczonej bezradności. W rezultacie typowa rodzina murzyńska to jest matka z kilkorgiem dzieci, każdy innego ojca, który notabene siedzi w więzieniu. No więc jest to oczywiście z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia również moralnego, sytuacja bardzo zła. I stąd Farrakhan tego się domaga. Doświadczenie właśnie uczy nas, że ludzie na ogół dosyć dobrze się orientują we własnych potrzebach. I na tej podstawie właśnie Milton Friedman, nieżyjący już ekonomista amerykański, laureat Nagrody Nobla, doradzał w swoim czasie generałowi Pinochetowi w Chile.
Nie doradzał, Pinochet słuchał jego wykładu i tylko na tym się skończyła.
No tak, ale to w tym sensie mu doradzał, tak, doradził mu, dobrze mu doradził. Milton Friedman nawiązuje do tego, co mówił pan profesor, że urzędnicy państwowi, politycy twierdzą, że lepiej znają potrzeby i tak dalej. To jest to nieprawda, jest to taka pycha inżynierów społecznych. I Milton Friedman zauważył, że są cztery sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy, kiedy wydajemy własne pieniądze na własne potrzeby. Wtedy wydajemy oszczędnie, bo to nasze pieniądze, i wydajemy celowo, bo doskonale znamy własne potrzeby. Drugi sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na kogoś innego. Nadal wydajemy oszczędnie, ale już niestety nie tak celowo, jak w pierwszym przypadku, bo potrzeb innego człowieka tak nie znamy dokładnie jak naszych. No każdy, kto prezent kupował, to wie, jak łatwo się pomylić. Trzeci sposób polega na tym, że wydajemy cudze pieniądze na nas samych. Nie liczymy się wtedy z kosztami, ale przynajmniej wydajemy celowo, bo swoje potrzeby znamy. Wreszcie sposób czwarty, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. Ani oszczędnie, bo to cudze, ani celowo, zwłaszcza kiedy tych innych jest powiedzmy 40 milionów. I państwo, urzędnicy państwowi wydają pieniądze w sposób trzeci i czwarty, bo nigdy nie mają własnych, tylko zawsze cudze. Jeżeli wydają na tak zwane własne potrzeby państwa, czyli wojsko, policję i tak dalej, to to jest nieuchronne, chociaż to jest tam marnotrawstwa jest sporo przy tym, ale inaczej nie można i to każdy to rozumie. Natomiast czwarty sposób, kiedy państwo wydaje pieniądze na nas, nasze pieniądze uprzednio nam odebrane wydaje na nas, to jest w ogóle zupełnie niepotrzebne, taka okrężna droga. Znacznie prościej byłoby nie zabierać i nie wydawać nam, nie zabierać nam, to byśmy się sami wydali i tyle. Na przykład, no, teraz mieliśmy strajki w służbie zdrowia. Reforma ochrony zdrowia była podyktowana taką zasadą, i to wielokrotnie nam tu wbijano do głowy, że pieniądze mają iść za pacjentem. Tylko nikt nie powiedział, w jakiej odległości mają iść za pacjentem. I ta odległość tak się wydłużyła, że pacjent stracił wszelką kontrolę, wszelką łączność z tymi pieniędzmi. Nigdy ich nie zobaczył. W rezultacie nikt nie jest zadowolony. Proszę zwrócić uwagę, ani pacjenci, ani lekarze, ani pielęgniarki, zadowolona jest tylko biurokracja. Zatem, i to trzeba zmienić.
Zatem rodzi się pytanie o rolę państwa. Do czego państwo powinno się ograniczyć, zdaniem panów?
No, państwo powinno się ograniczyć do stworzenia reguł prawnych, i to rozsądnych, bo może stworzyć nierozsądne, głupie, szkodliwe reguły prawne, proste, rozsądne reguły prawne i pilnować ich przestrzegania. To jest podstawowe zadanie państwa. Drugie, państwo jest monopolem na przemoc i powinno się zajmować tymi dziedzinami, w których jest niezastąpione, które są związane ze stosowaniem przemocy, więc wojsko, policja, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, o, państwo się zajmuje wszystkim, a wymiar sprawiedliwości szwankuje. Krótko mówiąc, nie zajmuje się tym, czym powinno, gdzie jest niezastąpione, gdzie nikt nie może...
Właśnie, bo państwo tego... nie musi prowadzić szpitali, zatrudniać tysięcy pielęgniarek, tysięcy lekarzy, bo jak widać, ten system po prostu nie działa. I dzięki takiemu systemowi, że państwo zajmuje się wszystkim, łącznie z prowadzeniem szpitali, niestety ta dostęp do tych usług medycznych jest dla zwykłych ludzi coraz bardziej hipotetyczny, mimo że mamy zagwarantowaną rzekomo nieodpłatną służbę zdrowia. Czyli państwo tradycyjnie od wieków zajmowało się tylko ściśle określonymi dziedzinami i tam, gdyby tym się zajmowało konsekwentnie, byłoby jakby naturalne i sprawne. Natomiast jeżeli próbuje zajmować się wszystkim, jak to ma miejsce, niestety dochodzi właśnie do takich sytuacji jak w służbie zdrowia. Kiedyś Stefan Kisielewski zauważył, jeżeli rządzący chcą się zajmować wszystkim, to niech się nie dziwią, że chce się ich pociągnąć do odpowiedzialności za wszystko. I tak to w tej chwili jest.
Ja myślę, że panowie mają rację, bo ten przykład służby zdrowia, on jest tutaj na czasie, że tak powiem, i nie zawsze tak było, że państwo przecież prowadziło szpitale. Ja pochodzę z Poznania, dwa największe poznańskie szpitale, ja nie mówię tutaj o szpitalach zbudowanych w latach 70. czy 80., ale o szpitalach tych, które mają 80 lat, to są szpitale, które były prowadzone przez zakony. Dwa największe szpitale w Poznaniu, to był szpital Przemienienia Pańskiego, który wcale nie był szpitalem państwowym, prawda? I po wojnie odebrano te szpitale zakonom. Przez jakiś czas jeszcze pozwolono siostrom pracować w nich, potem i wypędzono je z tych szpitali. Stały się to państwowe, publiczne, zarządzane przez administrację, biurokrację, a to był najlepszy dowód, że wystarczy system, zorganizowany system finansowania leczenia, a nie organizacji służby zdrowia.
I prowadzenia,
prawda?
Ale to warto, ja ostatnio przeglądałem jakieś swoje archiwum prasowe i natrafiłem na taki tytuł z 88 roku na pierwszej stronie: znów sobota bez chleba. Otóż zebrał się Komitet Wojewódzki PZPR w Warszawie, który obradował, że znowu kolejna wolna sobota odbyła się bez chleba w Warszawie, znowu nie dostarczono. Kiedy państwo zajmowało się zarówno wypiekiem tego chleba, jak i jego dystrybucją, to takie efekty musiały być. Dzisiaj się nie zastanawiamy, dlaczego w każdym sklepie jest papier toaletowy, którego, jak patrzymy na filmy z lat właśnie PRL-u, tam obywatele chodzą przywiązani takimi właśnie girlandami z papieru toaletowego. Dlaczego ludzie stoją w kolejkach? Nie zastanawiamy się, że to jest konsekwencja pewnego systemu, w którym państwo próbuje zorganizować nam życie, jeżeli chodzi i o wytwarzanie właśnie samochodów, bo przypomnijmy, samochody się losowało, dostawało się talony i tak dalej, bo państwo zajmowało się ich produkcją. Dzisiaj, jak widać, tego nie musi robić i z jakim skutkiem dla obywateli, że samochód stał się dobrem powszechnie dostępnym, a kiedyś był dobrem szczególnie luksusowym. Czyli jeżeli powierzy się przedsiębiorcy wszystkie funkcje, w których państwo nie musi brać udział, to znakomicie wychodzi, jeżeli chodzi o dostępność tych dóbr, o cenę tych dóbr, i państwo nie musi się niestety kompromitować, tak jak się kompromituje w tych obszarach, które na za wszelką cenę, jak jeżeli chodzi o służbę zdrowia, próbuje samo prowadzić, jak widać, z bardzo złymi efektami.
Ja myślę, panowie, że byśmy jakoś podsumowali tę wstępną część naszego programu. Potem jeszcze oczywiście będziemy rozmawiać ze słuchaczami. Oni zapewne o wiele spraw zapytają. Zatem panowie lansują tezę, że gdzie mniej państwa w tych sprawach, to lepiej. I czy w Polsce są już takie instytucje, które mogłyby tę działalność społeczną, czy społecznie kapitał, czy pożytkować, w sensie część tego zysku, wiadomo, że firma musi się rozwijać, ale czy po prostu jest to możliwe, że jest ktoś w Polsce, po prostu może tak zapytajmy, kto by się tym mógł zająć?
W Polsce mamy pod tym względem również sytuację patologiczną. Jest na przykład 50 tysięcy organizacji pozarządowych, które tylko denomin się nazywają pozarządowe, ponieważ wszystkie albo korzystają z dotacji z budżetu centralnego, albo korzystają z dotacji z budżetów samorządów terytorialnych. Jest to po prostu 50 tysięcy organizacji typu biurokratycznego. Nie wszystkie na to zasługują, ale ja kiedyś sobie zadałem trud. Te subwencje dla nich pochłaniają 2 miliardy złotych z budżetu centralnego tylko, bo nie mogłem uchwycić skali budżetów samorządowych. Więc te 2 miliardy złotych rząd najpierw musiał odebrać podatnikom i potem, żeby poprzez te organizacje pozarządowe im zwrócić. No przecież nawet na zdrowy rozum biorąc, nie ma najmniejszego sensu takiej okrężnej drogi stosować. I wydaje mi się, że gdyby państwo powróciło do normalności, to znaczy do zajmowania się tymi dziedzinami, w których jest niezastąpione, to znaczy tworzenie prawa, egzekwowanie prawa, zarządzanie dziedzinami związanymi ze stosowaniem przemocy. Natomiast takie dziedziny jak gospodarkę, zostawiło tym ludziom, którzy się na gospodarce znają. I tak jak tutaj pan profesor mówił, oni, ponieważ ich byt zależy od tego, czy podejmą trafne decyzje, czy nie, bo zostaną przez rynek wymieceni bez litości. Tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej, bo konkurencja jest nie tylko krajowa, ale konkurencja jest międzynarodowa i tu nikt nie ma żadnych względów, że no dobrze chciał, ale mu się nie udało. Jak mu się nie udało, to nieważne, jak chciał, czy dobre miał intencje, czy złe. I to są ludzie, ci, którzy na rynku się potrafią utrzymać, to jest najlepszy dowód, że to są ludzie odpowiedzialni i przewidujący. Natomiast państwem kierują urzędnicy. W dodatku państwem demokratycznym kierują politycy, którzy na ogół mają skłonność do projektowania na najbliższą kadencję, nie dalej jak do najbliższych wyborów. A potem po nas niech będzie potop. I powierzanie takim ludziom losów całej gospodarki, ograniczanie możliwości działania przedsiębiorcom jest po prostu działaniem nierozsądnym. Jest to działanie nienormalne i w związku z tym jedynym takim rozsądnym, sensownym programem, jaki można tutaj w najkrótszych słowach powiedzieć, to jest powrót do normalności.
Powrót do normalności, który można wyrazić słowami polskiego przedwojennego ekonomisty Ferdynanda Zweiga, który stwierdził kiedyś, że wolność jest najlepszą, najtańszą, najefektywniejszą sztuką rządzenia i gospodarowania. Trzeba po prostu ludziom przywrócić wolność działania, tą wolność, którą Polacy potrafili spożytkować na początku lat 90., bo trzeba powiedzieć, że Polska była wtedy krajem cudu gospodarczego w oparciu o nasze zasoby pracy i nasze skromne kapitały. Nie mieliśmy wtedy żadnych większych inwestycji zagranicznych. Tutaj pomoc zagraniczna nie płynęła i to, co wtedy osiągnęliśmy, to, co przeszło do podręczników światowej ekonomii, polski cud gospodarczy, był wyłącznie zasługą naszych obywateli, ich pracowitości. Nie mieliśmy jak w tej chwili kilkunastu roczników dobrze kształconej młodzieży. Nie mieliśmy wówczas systemu bankowego rozwiniętego. Nie mieliśmy telefonów nie tylko komórkowych, które dzisiaj każdy praktycznie posiada, ale zwykłych, stacjonarnych, dróg i wielu innych rzeczy, a mimo to osiągnęliśmy sukces. Bo Polacy są skazani na sukces. To mamy w genach. Nawet badania Unii Europejskiej ostatnie wykazały, że Polacy w ramach Unii Europejskiej są najbardziej przedsiębiorczym narodem świata. To, co im uniemożliwia osiąganie sukcesu czasami w własnym kraju, to, co marnotrawi nasze zasoby, to jest zły system, złe prawo, zły system podatkowy, wiele innych rzeczy, ale to nie jest plaga egipska czy kara Pana Boga za nasze grzechy, to jest efekt działań niestety wielu parlamentów, wielu rządów, które nie potrafiły dobrze rządzić własnym krajem, który ma taki nieprawdopodobny potencjał w tym miejscu na świecie.
Tak, ja myślę, że panowie macie rację, że mamy do czynienia z pewną spuścizną kilkudziesięciu lat funkcjonowania systemu opartego na fałszywych zupełnie założeniach i na naiwnej wierze, że państwo może wszystko i że państwo za wszystko może wziąć odpowiedzialność. My jako przedsiębiorcy mamy świadomość, że my jesteśmy odpowiedzialni wobec swoich pracowników, żeby po pierwsze utrzymać ich miejsca pracy, bo jak my upadniemy, to ci ludzie pójdą na zasiłki dla bezrobotnych. Jesteśmy też odpowiedzialni wobec naszych klientów, bo jeżeli będziemy produkować to, czy sprzedawać im towary kiepskiej jakości, oni przestaną to klienci kupować i odbije się to tak czy owak na nas. Wobec tego nie możemy zawieść ich zaufania także. Mamy też, trzeba pamiętać, albo dostawców, albo kooperantów, czyli jesteśmy częścią jakiegoś większego organizmu. Taka firma jak nasza pracuje z 400 przedsiębiorcami, którzy dostarczają nam produktów, prawda? To są 95% naszych produktów spożywczych, to są produkty wyprodukowane w Polsce przez polskie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego czy przetwórczego. To są następne dziesiątki tysięcy ludzi. My nie możemy zawieść ich oczekiwań i nie możemy nagle upaść, prawda? Dlatego, że pociągnęlibyśmy za sobą innych i byłby to taki łańcuszek.
To czarna dziura wręcz.
No, być może by nas tam wessała, prawda? W każdym razie mamy poczucie odpowiedzialności wobec rynku, ale mamy też poczucie, bo trzeba powiedzieć, jesteśmy też i częścią tej tą częścią gospodarki, która reprezentuje kapitał zagraniczny, prawda? Często krytycznie w Polsce oceniany, ale w moim przekonaniu niesłusznie, ponieważ wielu przedsiębiorców zagranicznych zdaje sobie sprawę z tego, że skoro tu przyszła i została tu przyjęta, to powinna się z tym krajem, z tym społeczeństwem utożsamiać, zasymilować i stać się jego częścią. I wobec tego powinna czuć się też odpowiedzialna za losy tego społeczeństwa, a w konsekwencji udzielać się na rzecz społeczności lokalnych i także tych grup i instytucji, które potrzebują pomocy, czy to rzeczowej, czy to finansowej.
To właśnie pan profesor poruszył taką fundamentalną pewną kwestię, którą może nie do końca jakby wyłowiliśmy. Mianowicie, że działalność na tym konkurencyjnym rynku to nie tylko konkurencja, ale kooperacja. Jeżeli tak. się kooperuje z taką ilością firm, to trzeba być odpowiedzialnym, żeby ten ekosystem taki gospodarczy mógł funkcjonować. Znaczy ta kooperacja na tym rynku siłą rzeczy musi być odpowiedzialna, żeby to wszystko mogło funkcjonować.
Drodzy Państwo, przypomnę, że gośćmi Radia Maria są pan profesor Wesław Kański, przedsiębiorca z Geronimo Martin, dystrybucja spółka akcyjna, pan Stanisław Michalkiewicz i pan dr Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Bardzo serdecznie dziękuję panom za to wprowadzenie do tej audycji. Niestety pan Stanisław Michalkiewicz i pan dr Andrzej Sadowski muszą nas opuścić, mają obowiązki, ale w dalszym ciągu razem z nami pozostaje pan profesor Wesław Kański. Zapraszam państwa do rozmów.
Takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj, nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. pokoleń trudu z ofiarnej krwi zwycięskiej chwały nadchodzą dni dopomóż Boże i wytrwać daj tu nasze miejsce to nasz kraj.
Drodzy Państwo, już przed momentem wspominałem studio Radia Maria. W dalszym ciągu gościmy pana profesora doktora habilitowanego Lesława Kańskiego. Zapraszam Państwa do rozmów z naszym gościem. Numery telefonów dla mieszkańców Polski Północnej 655 23 55, dla mieszkańców Polski Południowej 655 23 56 i dwa numery telefonów dla naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny 655 23 33 oraz 655 23 66. Przypomnę, numer kierunkowy do Polski z Europy 0048, z oceanu 011 48, do Torunia 56. Odbieram pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
No będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tu mówi ksiądz Święciechowski Gniezno. Chciałbym się włączyć do dyskusji.
Proszę bardzo.
Z wielkim zainteresowaniem słuchałem tu wypowiedzi dyskutantów, raczej prelegentów. Szkoda, że pana Michalkiewicza nie ma w tej chwili, bo bardzo poważam jego przemyślenia. Otóż ja bym chciał w dwóch swoich kwestiach. Pierwsze, gdy chodzi o budżet państwowy. No, za czasów Gierka była mowa o 40 milionach długów. W tej chwili chyba to już przekracza wiele, wiele, wiele więcej. I to jest tak zwany deficyt budżetowy państwa. Do czego to ma was prowadzić? A konkretnie już tak wchodzę, gdy chodzi o służbę zdrowia. Ona jest naprawdę chora. Myślę, że gdyby sprywatyzowano służbę zdrowia, a zostawiono tak zwane kliniki przy uczelniach medycznych jako placówki badawcze, te powinny być dofinansowane z budżetu państwa, natomiast wszystką inną służbę zdrowia. Kiedyś były szpitale, nie tylko jak tu ktoś tam mówił w Poznaniu, szpital Przemienienia Pańskiego, ale były szpitale powiatowe, były szpitale klasztorne, były szpitale różnych zgromadzeń. I poza tym, gdy chodzi o placówki takie, lekarze, no niechby lekarze przyjmowali swoich własnych w gabinetach. A nie tak, jak ja sam doświadczyłem na sobie. Przyjmuje mnie lekarz, płacę mu 100 zł za usługę, a on potem mnie odsyła następnego dnia do przychodni, bo tam ma aparaturę, a tu nie jest w stanie mnie przebadać. Ja mówię, proszę pana, jako ksiądz ja się sam nie zjawię. No, a jak się wezmę poza kolejnością? Ja mówię, proszę pana, na oczach wszystkich ludzi, którzy tam będą czekać. To mi będzie wstyd. Ja będę czekał tak długo, aż będzie moja kolejka. Ale to przecież to jest wszystko chore. Jeżeli ktoś mnie przyjmuje prywatnie, to niech przyjmuje w prywatnym gabinecie urządzonym za własne pieniądze, a nie za państwowe pieniądze. I tak bywa w szpitalach dzisiejszych, tak bywa w przychodniach zdrowia, tak bywa w wszystkich tak zwanych prywatnych gabinetach.
Z tym, że księże prałacie, ja bym nie chciał, żeby sprawa służby zdrowia zdominowała naszą audycję. Ja przypomnę, że tematem jest społeczna odpowiedzialność biznesu.
Ale to jest przy okazji przykład, bo jest ta obawa wyrażona, że jeżeli sprywatyzujemy służbę zdrowia, to przejmie ją biznes. A właśnie o to chodzi, że nie biznes, tylko mądra polityka służby tej społecznej służby zdrowia, gdzie lekarz wystawia rachunek, płaci od tego odpowiedni też podatek i urządza sam na własny rachunek swój gabinet. A to tyle, może to tylko ja.
Dziękuję pięknie, zaraz pan profesor się ustosunkuje do księdza wypowiedzi, proszę bardzo.
Księże prawacie, ja się z tym zgadzam. Ksiądz się zetknął z taką sytuacją osobiście. Ja się zetknąłem z podobną sytuacją. Poszedłem do znanego specjalisty w Poznaniu, który mnie przebadał i powiedział, że muszę mieć zrobione USG, zdjęcia komputerowe jamy nosowej, bo podejrzewano, że trzeba mi operować przegrodę nosową. Ja mówię, no dobrze, no ale gdzie ja mam to zrobić? No i on mi powiedział, że mam iść do publicznego szpitala. Ja mówię, ależ przecież tam będzie kolejka wielotygodniowa do tego typu badania. On mówi, o nie, proszę pana, są dwie kolejki, ponieważ jest też, są też usługi komercyjne. Jeśli pan zapłaci 200 czy 250 zł w majestacie prawa, to zostanie pan zbadany w ciągu tygodnia. Natomiast jeżeli pan na to nie stać, no to będzie pan czekał sobie w tej kolejce. I to jest kolejny przykład patologii, prawda, którą wytworzono w tejże publicznej służbie zdrowia, która sobie wytworzyła jak gdyby drugi nurt prowadzenia działalności. I ja się z księdzem zgadzam co do tego, że ten lekarz powinien zainwestować w aparaturę sam albo z innymi i powinien stworzyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i na zdrowych zasadach ekonomicznych i uczciwych zasadach podatkowych funkcjonować w tym, prawda? A nie, powiedzmy sobie szczerze, pasożytować na zakładzie, w którym ma etat. Tu się co do tego absolutnie zgadzam. Ja nie jestem w tej dziedzinie specjalistą, nie chcę być i dlatego nie mam recepty. Nie chcę się wypowiadać w imieniu pana redaktora Michalkiewicza, natomiast przyznaję, że aktualna sytuacja jest sytuacją niezdrową z każdego punktu widzenia.
Dziękuję uprzejmie panu profesorowi, księdzu prałatowi. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi i skąd?
Ja mówię z południa, Maria. Ja chciałam spytać taką rzecz. Jak wytłumaczyć to, że w okresie międzywojennym najlepiej zorganizowanymi, najlepiej funkcjonującymi były dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa państwowe. To państwo w tamtym okresie zbudowało silne ośrodki przemysłowe typu Gdynia, Stalowa Wola, Tarnów, Mościce, Mielec. Myślę, że pełną rację bytu mają prywatne, ale małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednak duże fabryki, duże przedsiębiorstwa są trudne do udźwignięcia przez prywatnego właściciela. O ile przedsiębiorstwa państwowe okresowo mogą funkcjonować na poziomie kosztów nawet, to prywatne i właściciele nie mogą sobie na to pozwolić, bo upadną. Nadto w przypadku przedsiębiorstw państwowych państwo jako właściciel ma zyski, prawo do zysku, dzięki którym może rozbudowywać gospodarkę. Nadto może dzielić zysk uzyskany między większą grupę obywateli. Większa część społeczeństwa uczestniczy wówczas w dorobku ogólnym państwa, a nie tylko wąska grupa właścicieli prywatnych. Sprawa, myślę, leży głównie w dobrym zorganizowaniu przedsiębiorstw, w zatrudnieniu dobrych, zdolnych zarządzających i wymagania od nich właściwego zarządzania przedsiębiorstwem mu zleconym. Jednym słowem, obok małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych winny funkcjonować duże przedsiębiorstwa państwowe dla korzyści ogółu społeczeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie pani za ten głos. Oczywiście bardzo proszę, panie profesorze.
Ja myślę, że to jest tak. Pani mówi o tych przedsiębiorstwach i przedsięwzięciach gospodarczych okresu międzywojennego i nie da się zaprzeczyć, że to były przedsięwzięcia, które pchnęły albo stworzyły nowe ośrodki gospodarcze albo podniosły poziom istniejących. I rzeczywiście zarządzało tym wtedy państwo. Była to sytuacja szczególna, tworzące się państwo, brak własnego kapitału narodowego, który byłby zdolny podjąć się tego typu inwestycji. Ale trzeba też pamiętać o tym, że mieliśmy jako spuściznę lat 40., 50. aż do 90. ogromną masę przedsiębiorstw państwowych, które produkowały dużo albo mało, źle i drogo. I one też były zarządzane przez ludzi, którzy wydawali się być dobrani jako fachowcy i tak dalej. Ja podam taki przykład. No, fabryka samochodów osobowych na Żeraniu zbankrutowała, była przedsiębiorstwem państwowym. Fabryka w Lublinie podzieliła jej los i tak dalej. I cały szereg możemy wskazać innych tego typu. To znaczy, że państwo ma kłopot z doborem ludzi, że państwo ma kłopot z kontrolowaniem tych stworzonych przez siebie przedsiębiorstw i ma kłopot z tym, żeby trzymać je w ryzach, zwłaszcza w ryzach kosztowych. I wcale nie jest tak, że te przedsiębiorstwa państwowe muszą przynosić zyski ku pożytkowi ogółu społeczeństwa. Ich głównym zyskiem będzie to, że one wypełniają jakąś lukę, to po pierwsze. Po drugie, że dają zatrudnienie określonej ilości ludzi, prawda? To jest pewne ponadto. Natomiast wydaje mi się, że największym problemem, na jaki napotyka państwo, bo państwo to nie jest bezosobowy twór, to jest po prostu aparat urzędniczy. I ten aparat urzędniczy ma kłopot z właściwym doborem przedsiębiorstw i z właściwą kontrolą nad efektywnością tych przedsiębiorstw. To się widzi także w działaniach placówek Skarbu Państwa, które sprawują nadzór właścicielski nad tą częścią gospodarki, która nie jest jeszcze sprywatyzowana albo jest częściowo sprywatyzowana, tam gdzie Skarb Państwa sobie zostawił pewne pakiety akcyjne. Także ja bym powiedział, że nie można zadekretować, że duży przemysł ma być państwowy, a mniejszy i średni ma być prywatny. Bo co pani zrobi wtedy z takimi średnimi prywatnymi, którzy chcą stać się duzi? Zabroni im pani tego? Nie można. Przecież niech się stara, niech konkuruje, niech rozwija. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Niech prowadzi interes uczciwie, niech płaci podatki i daje pracę ludziom. Co w tym złego?
Dziękuję pięknie. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam mojego kochanego przyjaciela ojca Jana Króla i pana profesora. I tylko może krótko. Pamiętam, jak ojciec święty Jan Paweł II, kiedy był w diecezji Como, było niesłychane spotkanie. Może dlatego pamiętam, ponieważ zostały mi bardzo piękne fotografie właśnie z tymi imprenditori, czyli z tymi właśnie przedsiębiorcami. I to potem się bardzo wielkim jakimś echem odbiło i w prasie, i w komentarzach społecznych. Ja, ponieważ jestem historykiem sztuki, a nie jestem przedsiębiorcą, powiem tylko tyle. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to jest oczywiście w sytuacji naszej rzeczywistości ojczyźnianej, no jakiś promień dobrodziejstwa, wspaniałomyślności, szczodrobliwości, ale również pamiętam i przepraszam bardzo, proszę niech pan profesor i ojciec tam to uzupełnią, bo jako pamiętam, że Ojciec Święty wtedy w katedrze w Como, kiedy z tymi właśnie przedsiębiorcami rozmawiał, mówi: uważajcie, bo to jest skala bardzo ogromnej pokusy. Ja tego nie dokończę, bo to są rozmowy niedokończone. Ja tego już nie będę komentował, tylko chcę zwrócić uwagę, bo właśnie bardzo się obawiam, przepraszam za krótki komentarz, czy oby właśnie poszukiwanie struktur antykorupcyjnych nie spowodowało tak wielkiego ryzyka, że nawet właśnie to, co my jako Rodzina Radia Maria żeśmy włożyli jako nasze kontributo, czyli jako nasz wkład do struktury właśnie rządowej, czy to dzisiaj nie ryzykuje być właściwie wysadzonym w powietrze. Ja nie wiem. Jeżeli przesadzam, to bardzo przepraszam, ale proszę mnie dobrze zrozumieć i właśnie w klimacie tych rozmów i tego wieczoru i może tego świętego Jakuba z Komposteli, do którego właśnie cała Europa, gdy pielgrzymowała, wtedy rodziła się Europa. Europa rodziła się wtedy, kiedy wszyscy szli per agros, czyli przechodzili przez pola i dochodzili do pierwszego męczennika, pierwszego apostoła, który oddał swoje życie za Chrystusa po to, żeby była Europa. Czy Europa się jeszcze dzisiaj z tym identyfikuje? Czy nasze też zmagania ojczyźniane z tym mają jakiś związek? Ja tego nie wiem. Dziękuję bardzo i proszę jakoś komentarz, jakieś ustosunkowanie się. Jeżeli coś było niejasne, bardzo przepraszam, ale zawsze na końcu chcę oddać cześć i chwałę Matki Najświętszej, bo to jest jej radio. Ona jest dziewicą niepokalaną współmałżycielką nieustającej pomocy. Dlatego Bóg zapłać ojcu Janowi i panu profesorowi i przedmówcom.
Dziękuję pięknie, panie Krzysztofie. Pozdrawiam serdecznie. Mówi pan Krzysztof z Rzymu, bo oczywiście poznaliśmy, ci, którzy słuchają Radia Maria, zapewne poznali ten głos. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja myślę, że te słowa, o których pan wspomina, skierowane do przedsiębiorców, one są bardzo ważną przestrogą i każdy z nas, kto prowadzi działalność, czy to własną, czy też jest po prostu najemnym menedżerem, którego najęto po to, żeby prowadził przedsiębiorstwo, które ma formę jakiejś spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej, gdzie powierzono mu pieniądze, majątek, który włożyli inni ludzie, to każdy z nas powinien mieć poczucie odpowiedzialności. Powinien mieć poczucie odpowiedzialności nie tylko za to mienie i za te pieniądze, które mu powierzono, bo to jest ewidentne, prawda? Nie możemy sprzeniewierzyć tego, nie możemy też zawieść zaufania. Ktoś zaufał naszym umiejętnościom, że my potrafimy to prowadzić, ale przecież to przedsiębiorstwo to nie tylko to, co włożono. To są także ludzie, którzy tam przyszli pracować. To są ludzie, którzy z tym wiążą jakieś nadzieje, plany życiowe. To są ci, z którymi my współpracujemy. To są wreszcie jacyś nasi klienci. I teraz jest potrzeba wyważenia tego wszystkiego. To znaczy cały czas trwania w przeświadczeniu, że musimy tak postępować, żeby wykonując zadania podstawowe tego przedsiębiorstwa, nie zawieść tego zaufania, które ci wszyscy ludzie, o których wspomniałem, w przedsiębiorstwie także pokładają, prawda? I tu pokusa pójścia tylko w kierunku zysku, zwłaszcza zysku krótkotrwałego, szybko osiąganego, ona może przeważyć ponad tamtym poczuciem odpowiedzialności. No i wszystko skończy się to oczywiście katastrofą społeczną, bo nie skończy się katastrofą finansową, bo te zyski ci, którzy chcą, osiągną, natomiast skończy się to katastrofą dla innych. I myślę, że taki jest, powinien być dla nas, przedsiębiorców i menedżerów, sens tego przesłania. Że musimy baczyć na społeczne uwarunkowania i społeczne oczekiwania, które z naszą działalnością są wiązane.
Panie profesorze, oczywiście telefony cały czas tutaj dzwonią i będziemy odbierać, ale ja mam takie pytanie. Mówiliśmy przedtem o dużych kosztach pracy w Polsce i myślę, że w każdym przedsiębiorstwie, a także w innych państwach uważają podobnie, że koszty pracy są duże, dlatego wiele firm po prostu szukając zmniejszenia kosztów pracy, zwłaszcza tańszych pracowników, wyprowadza siedziby czy swoje fabryki za granicę, czasem do bardzo dalekich krajów. I pana zdaniem, jak to się ma właśnie do tego tematu, o którym dzisiaj mówimy, tej społecznej odpowiedzialności?
Szukanie
najtańszej siły roboczej, jak to tylko możliwe i jak to wpłynie na rozwój tych krajów, gdzie te firmy powstawały, prawda?
Ja myślę, że ksiądz redaktor poruszył bardzo istotną kwestię. Ona może nie jest jeszcze aktualna dzisiaj w Polsce. Ona stała się aktualna już dla krajów zachodnioeuropejskich, bo tam
jest bunt przeciwko przenoszeniu produkcji do Polski, do Czech, do Słowacji, na Węgry, do Rumunii i do Bułgarii. Ale jest też bunt przeciwko przenoszeniu produkcji do Chin i do Indii, bo to też występuje. Przedsiębiorcy, politycy Francji, Niemiec Zachodnich, zwłaszcza ci biznesmeni dawnych Niemiec Zachodnich, bo tam jest wielki biznes, a nie na obszarach dawnego NRD, ci przedsiębiorcy są pod ostrzałem, politykom zarzuca się, że nie hamują tego i że gospodarki krajów rozwiniętych ucierpią na tym procesie. Ja myślę, że my musimy mieć też na uwadze to zjawisko, ponieważ w perspektywie, nie wiem, może jeszcze nie 5, ale może 10 lat, z tym się też możemy zetknąć. Już dzisiaj niektórzy nasi przedsiębiorcy z branży odzieżowej przenoszą swoje fabryki na Ukrainę. Tam się szyje odzież, tam się szyje bieliznę. Tam otwiera się także inne fabryki, po prostu dlatego, że szuka się miejsc, gdzie są coraz niższe koszty. Jak długo to nie wiąże się z zamykaniem fabryk istniejących, to jest pół biedy. Natomiast jeżeli to będzie tak postępować, że po to, aby otworzyć fabrykę w odległym kraju, czy chociażby ościennym, zamknie się naszą, no to będzie wtedy rzeczywiście wielka tragedia. I tu powinna być też troska rządów o to, aby wcześniej działać i zapobiec takim negatywnym zjawiskom. Bo dzisiaj my się cieszymy z wzrostu gospodarczego. I ten wzrost gospodarczy jest faktem. Jego się odczuwa, jego się widzi, jego potwierdza ten wzrost także Główny Urząd Statystyczny. To się widzi w statystykach wydatków. Natomiast jak długo to będzie trwało i co się stanie w chwili, kiedy okaże się, że przedsiębiorcy nasi i nie tylko nasi, bo i zagraniczni stwierdzą, że w Polsce jest za drogo produkować, no o tym powinniśmy myśleć rzeczywiście już teraz.
Dziękuję uprzejmie. Odbieram zatem kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
To halo. Ja tu dzwonię z Łącznej, aż do Wrocławskiego.
Aha. Proszę
to
bardzo.
Do tematu?
Proszę bardzo.
Proszę pana, ja jestem, czy proszę księdza, nie wiem, z kim mam przyjemność.
Jest i pan profesor i
halo?
Ja. Proszę bardzo.
Tylko radio wyłączy.
No właśnie, to trzeba zrobić, będzie przeszkadzać.
Halo?
Możemy poznać pana imię.
Albin dzwoni aż z Kłodzka, wrocławskie.
Proszę bardzo.
Ja to słyszę, temat był o lekarzach.
Nie. Przepraszam, kochany panie, przepraszam bardzo. Lekarze to był pewien przykład, natomiast temat jest nieco inny, całkowicie inny.
Dziękuję. Ja się pierwsza do dzwonię chciałem powiedzieć tak, że ja leżałem tyle w szpitalu, nikomu nic nie dałem łapówki. Wrocławie
no
mnie leczyli, halo?
Tak, pięknie.
Wrocławie byłem w klinice, chodzili koło mnie jako koło zegarka, nie wiem dlaczego. Dlatego jestem bardzo wdzięczny lekarzom.
Dziękuję pięknie, panie Albinie.
Kłodzko nasze stoi bardzo dobrze, służba zdrowia.
Dobrze, dziękuję pięknie panu, panie Albinie.
Dziękuję,
oczywiście. Pozdrawiam również bardzo serdecznie, gorąco, z tym, że przypomnę, tutaj służba zdrowia to była pewna ilustracja do sytuacji, która jest w Polsce. Natomiast ja przypomnę temat, rozmawiamy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. I mówiliśmy również o tym, że po prostu przedsiębiorstwa, gdyby miały możliwości większe, w zdecydowanie większym stopniu na przykład mogłyby się angażować w działalność charytatywną, że ta działalność byłaby o wiele bardziej skuteczna. O tym między innymi również mówiliśmy. Odbiorę, pan profesor pozwoli, kolejny telefon. Zatem proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimierz z Niepołomic.
Proszę bardzo.
Proszę ojca i proszę pana profesora. To wszystko, co było powiedziane, zgadzam się, ale jest to widziane oczami państwa, państwa gości. Ja może podam dwa takie przykłady widziane moimi oczami. Pierwszy przykład to należałoby zobaczyć na przykład w Sądzie Pracy w Krakowie, ile jest pozwów pracowniczych przeciwko pracownikowi, przeciwko pracodawcom o niewypłacone płace, należne płace. No, dorastające nawet do 100 tysięcy złotych. Pracodawca wypłaca częściowo. Mówi, że firma jest po prostu w kryzysie, ale się odbijemy, więc no, dostaniecie tam 300-400 złotych na następny miesiąc znowu i tak narasta nawet do 100 tysięcy złotych. Taki pracodawca potem sprytnie, ale równocześnie, to znaczy nie płaci pracownikom, ale kupuje na przykład grunty, kupuje nieruchomości i tak dalej. Wysyła swój towar na przykład do Niemiec. Wpłaty za ten towar wpływają nie wiadomo do jakiego banku. Potem ogłasza upadłość. No i oczywiście syndyk, prawda, nie zagwarantuje pracownikom wypłacenia całej należności. To jest cała taka moralność pracodawcy. Nie mówię, że wszyscy są tacy, ale takich jest bardzo dużo. Sprawa druga to... Aha, jeszcze. Ja uważam, że należy doprecyzować przepisy. Na przykład istnieje taki przepis, który mówi, że odprowadzenie podatku od płac potrąca pracodawca i odprowadza do urzędu skarbowego, ale nie od list płac, czyli od naliczonych płac, tylko od płac wypłaconych. Więc jeżeli on nie wypłaca pracownikom i jeżeli z tych 100 tysięcy na przykład 400 pracowników, którym on jest dłużny po 100 tysięcy złotych, otrzyma tylko 10 tysięcy z tych należności z powodu upadłości i nieściągalności reszty, traci skarb państwa. A tu urywa się możliwość kontrolowania, czy ten pracodawca w ogóle wypłaca pracownikom płacę, czy nie. Czyli ten nieuczciwy pracodawca otrzymuje automatycznie ulgę, no to znaczy państwo traci ten podatek od pozostałej części niewypłaconej pracownikom. Drugi taki przypadek to pracodawca przenosi swoją firmę na Ukrainę, więc w Polsce ogranicza produkcję. Ale no to zwalnia pracowników, ale no nie wiedzą ci pracownicy, że on akurat przenosi tą firmę na Ukrainę, bo tam jest tańsza praca, płaca za pracę. I zwalnia pracowników, rutynowo wpisuje w każde zwolnienie brak dbałości, powód zwolnienia, brak dbałości o wizerunek firmy i mała wydajność pracy. No potem tym pracownikom proponuje, mówi, wiesz, no to prawie dyscyplinarne zwolnienie, bo cię nikt nie przyjmie z takim świadectwem pracy, jak ja ci to wpiszę, ale oczywiście pracownik nie wie, że on nie ma prawa wpisać tego do świadectwa pracy, ale on tak mówi, że wpisze do świadectwa pracy. Ja ci zaproponuję za obopólnym porozumieniem. I ci prości ludzie zgadzają się na to. Stał się taki przypadek w mojej dalszej rodzinie i też podpisał ten chłopak, kierowca, podpisał ten chłopak za obopólnym porozumieniem. No, ale dlaczego ten pracodawca tak zmierza do tego, żeby być takim dobrym i za obopólnym porozumieniem? No dlatego, że jeżeli za obopólnym porozumieniem, to on odprawy nie daje. Czyli tu też jest uczciwość tego pracodawcy, prawda? No, oczywiście złożyliśmy skargę do sądu, że nie zgadzamy się z podanym powodem i domagamy się podania faktycznego dowodu. Zwróciliśmy się do sądu o dopuszczenie dowodu z ewidencji pracy i płacy, podczas kiedy ten kierowca w miesiącu miał 350 godzin pracy. On był mało wydajny, proszę Państwa. No, dochodzi do rozprawy. Pani sędzia dopuszcza ten dowód, nakłada obowiązek na pracodawcę w ciągu 3 dni przedstawienia ewidencji czasu pracy i płacy. Myśmy się jeszcze domagali wypłacenia z okresu 5 lat za godziny nadliczbowe, bo mu nie płacił za godziny nadliczbowe. No i pani sędzia nakłada warunek, że jeśli w ciągu 3 dni pracodawca nie dostarczy tych dokumentów, będzie ukarany grzywną, pod karą grzywny 10 tysięcy złotych. Więc ten pracodawca wysyła panią kadrową po rozprawie na drugi dzień do tego pracownika i mówi: słuchaj, wiesz, 10 tysięcy ci wypłacę, to już będzie i ta odprawa, i za te godziny nie będziesz musiał liczyć. Wycofaj sprawę z sądu. I ten głupi chłopak wycofał tą sprawę z sądu, temu wypłacił te pieniądze. Ale jak? No, tak wygląda, to są fakty, których ja dotknęłam, które ja widziałam naocznie. Tak wygląda moralność wielu pracodawców. I o czym tu mówić, że oni zechcą po prostu no, świadczyć jakieś dobro na rzecz biednych, na rzecz prawda, na rzecz dobra wspólnego, jak ich interesem jest zbicie pieniędzy, po prostu zdobywanie dóbr, a jak tutaj w Polsce już wypali się możliwość kroczenia tą drogą, no to pójdą na Ukrainę, a jak na Ukrainie się skończy ta możliwość, to pójdą gdzie indziej.
Pani Kazimiero, my przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat. Pani powiedziała, że tak postępuje wielu pracodawców, nawet wielu, to na szczęście nie wszyscy, i na pewno jest to patologia, ale co pan profesor na te konkretne przykłady?
Ja mogę to skomentować tak. Oczywiście opisała nam pani przypadek skrajnej nieuczciwości pewnego pracodawcy, ale opisała nam pani też przypadek skrajnej nieudolności zainteresowanego pracownika. Bo co należy w takiej sytuacji robić, kiedy nie są wypłacane wynagrodzenia? Po pierwsze, udać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy i zgłosić ten fakt. I wtedy inspektorzy pracy z urzędu zajmą się kontrolą w tej firmie i zbadają to. W zakresie podatku dochodowego nieodprowadzanego, a jeszcze trzeba do tego, co pani powiedziała, dodać, że najprawdopodobniej też nie odprowadzał składek na ZUS, prawda? To co do tego, te dwa czyny stanowią przestępstwa skarbowe w rozumieniu polskiego prawa. I gdyby inspektorzy pracy to stwierdzili, to porozumieliby się wtedy z Urzędem Skarbowym czy Urzędem Kontroli Skarbowej i zainicjowaliby odpowiednią procedurę kontrolną kończącą się karami. Natomiast oczywiście ten, jak pani powiedziała sama, głupi chłopak zgodził się, prawda? Pani powiedziała tak, on może nie głupi, on naiwny, prawda? Wolał się zgodzić i mieć święty spokój i nie występować tam już drugi i piąty raz w tym sądzie. Natomiast, i to był jego błąd na pewno. To był jego błąd, bo gdyby powiedział, że gotów jest zawrzeć na przykład ugodę przed sądem, to wtedy ten przedsiębiorca musiałby to za tę kwotę wypłaty zaproponować przed obliczem sędziego, a sędzia wcale nie musi się zgodzić na to, żeby strony zawarły ugodę. Bo sąd pracy ma obowiązek badać, czy zawarta przez strony ugoda nie krzywdzi pracownika. I takie przypadki się zdarzają, że strony się chcą ugodzić, ale sędzia mówi, nie na tych warunkach, będę kontynuować postępowanie i wydam wyrok, chyba że dogadacie się co do kwoty wyraźnie wyższej. Także tu mnie się wydaje, to jest... Oczywiście opisała pani przypadek. Ja sądzę, że takich przypadków jest więcej, bo wie pani, jeśli się spojrzy na statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące spraw z prawa pracy, to wychodzi na to, że 2% pracowników każdego roku wchodzi w spory sądowe ze swoimi pracodawcami. To jest stosunkowo dużo. To jest stosunkowo dużo. I część tych sporów jest właśnie tego typu, jak pani mówi. Oczywiście są spory innego rodzaju, są takie, gdzie to nie pracownik ma rację, tylko właśnie pracodawca, ale opisała pani zjawisko patologiczne. Ja też zgadzam się z panią. Nie oczekuję, żeby tak nieuczciwy przedsiębiorca był skłonny cokolwiek ze swojego dochodu świadczyć na rzecz jakiejkolwiek społeczności i żeby był chciał prowadzić działalność charytatywną. Ten powiedziany w wypowiedzeniu brak dbałości o wizerunek firmy dałby się wspaniale obalić przed każdym sądem, bo to jest kompletny absurd, prawda, i nie ma o czym mówić. Po prostu zarzut nie do obronienia. Zwolnienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, a więc tak jak pani słusznie powiedziała, temu człowiekowi należałoby się nie tylko wynagrodzenie, ale także jeszcze i odprawa za to rozwiązanie umowy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kto mówi? Krzysztof z Wrocławia. Tak się przysłuchuję akurat tutaj tej dyskusji z panem profesorem i ojcem. I tak, ja jestem przedsiębiorcą od 20 lat. I powiem tylko tyle, że byłem przedsiębiorcą, który, bo nim jeszcze jestem, ale miałem postępowanie upadłościowe z wniosku ZUS-u, który właśnie za to, że otworzyłem, rozszerzyłem swoją działalność, zacząłem dawać ludziom pracę, ogłoszono mi upadłość w związku z tym, że zalegałem w części z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, ale wcześniej właśnie nie chciano mi rozłożyć na raty, zaproponowano mi postępowanie restrukturyzacyjne, kiedy właśnie minister Kołodko w tym okresie wprowadził. I skorzystałem z tego, jakby to jest, tej ustawy restrukturyzacyjnej. Ku mojemu zdziwieniu szybko został ten wniosek rozpoznany na moją korzyść. Zostałem, jakby to powiedzieć, jeszcze nie wezwany, już wiedziałem, jaką kwotę mam restrukturyzacyjną, ale ku mojemu zdziwieniu z tej takiej jakiejś urzędniczej zawistości, zazdrości, bo prowadziłem działalność, która była, jakby to powiedzieć, publiczna, służyła ludziom, ogłoszono mi upadłość, nie wycofując wniosku o upadłość. Popełniono przestępstwo zgodnie z tym, że ustawa restrukturyzacyjna mówiła jednoznacznie, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się w dniu złożenia wniosku do urzędu. Ja takie złożyłem i paragraf drugi tej ustawy mówi, z chwilą złożenia wniosku o restrukturyzację zawiesza się wszystkie postępowania objęte wnioskiem. Wniosek o upadłość był wnioskiem, ale ku mojemu zdziwieniu ZUS tego nie zrobił i ogłoszono mi upadłość firmy, zaznaczam, rentownej, stabilnej, z kontynuacją działalności na 3 lata zapewnionej, z 200-tysięcznym zyskiem. Było to dla mnie zaskoczenie. Z jednej strony urzędnicy państwowi zachęcają mnie do restrukturyzacji, żeby mnie pomóc w związku z ustawą, którą właśnie minister Kołodko dla tych przedsiębiorców, którzy mieli w tym okresie restrukturyzacji Polski, tym ciężkiej sytuacji władzy pomóc. Nie korzystałem z żadnych kredytów bankowych, bo jeżeli by ZUS mi powiedział, że nie zrestrukturyzuje mnie, wziąłbym co kredyt i spłacił jednorazowo to zadłużenie. Ale zachęcono mnie do tego, że jeszcze na tym firma zarobi, bo taka jest ustawa. Ale co jest najgorsze, że z tą samą sytuacją 20 pracowników straciło pracę z rentownej firmy. I dzisiaj walczę już 5. rok z urzędnikami i dostaję pismo od syndyka po 2 latach, że odmowa jest decyzji o restrukturyzacji, od której się nawet nie mogą odwołać do Sądu Ubezpieczeń Społecznych. Po 2 latach walki dopiero Sąd Ubezpieczeń Społecznych w
właśnie przyznał Jacek, że tej decyzji nigdy nie dostałem. Ale w międzyczasie walczyłem z ZUS-em, że mnie powiadomili o tym, dlaczego tej decyzji nie dostałem. I proszę zauważyć, po 2 latach ZUS sfałszował decyzję datami. Zawiadomiłem prokuraturę Wrocław-Krzyki-Zachód, gdzie, proszę zauważyć, przesłuchiwany był dyrektor, naczelnik i ci wszyscy zainteresowani, gdzie prowadził w tak ciężkiej sprawie posterunkowy, który przesłuchując dyrektora i naczelnika, protokół z jednym tym samym błędem, tylko podpisami się różniły. I prokuratura umarza, nie dopatrując się przestępstwa. Jeżeli my, przedsiębiorcy, w całej Polsce jest nas bardzo dużo, jesteśmy jakby skazani na upadłości, na zlecenie polityków, urzędników, bo w radiu rodzina często o tym się mówi i nasz dziennik to pisał, właśnie o 2 wrocławskich firmach upadłość na zlecenie i takim przykładem pan Kluska, jeszcze inni. I my nie mamy ochrony, pomimo tego, że mamy prawdziwego pana ministra Ziobro, które może się wszyscy go teraz boją, ale powiem tylko tyle, to się tylko mówi, a nic nie ma dzisiaj konkretów, żeby takiemu przedsiębiorcy jak ja pomóc, skazano mnie na śmierć zawodową. Ale to jeszcze jest nic. Proszę zauważyć, upadłość już jest zakończona 18 stycznia tego roku, ale z tej złości, że się bronię przez te 5 lat, to z wniosku syndyka, proszę zauważyć, z wniosku syndyka, który nie miał takiego obowiązku, złożył wniosek o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, argumentując, że nie ogłosiłem samoupadłości. Firma rentowna, stabilna, z kontynuacją działalności na 3 lata, z 200-tysięcznym zyskiem. I teraz proszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Rozpatruje tą sprawę sąd w jednoosobowym składzie, gdzie dzisiaj kodeks mówi i starego prawa i nowe, że musi być to rozpatrywane w składzie 3-osobowym. Ale sąd nie respektuje prawa kodeksowego, tylko uchwałę jakichś sądów, sędziów najwyższych, że w takich ciężkich przypadkach, bo jest dużo takich upadłości, rozpatruje to sąd w jednoosobowym składzie. Ja złożyłem kasację od tych wyroków, jakby to powiedzieć, do Sądu Najwyższego, do Izby Cywilnej i czekam. Ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że przedsiębiorca, który jest znany w mieście, miasto się chwali tym przedziałem na Expo 2010, doprowadza do tego, że niszczy się tych przedsiębiorców, którzy dają pracę, chcą służyć ludziom i powiem tylko, robiłem całą sprawę powodziową, dałem ponad 400 tysięcy darowizn na właśnie tych ludzi, na rzecz opieki paliatywnej szpitala onkologicznego ponad 100 tysięcy. I to się nie liczy, gdyż jest jakaś grupa skorumpowana, zorganizowana przestępców, sądów, rejonowych, gospodarczych, okręgowych i prokuratury, którzy się kryją, ale to jeszcze mało tego. Syndyk moimi pieniędzmi grał na giełdzie i prokuratura umarza, twierdzą, że już upadłość zakończona, gdzie syndyk wedle prawa upadłościowego odpowiada za jego złe sprawy, a sędziowie nazwali go dobrym gospodarzem i wypłacili mu 73 tysiące wynagrodzenia. To jest skandal. I dzisiaj, proszę zauważyć, pani prokurator mówi do mnie jako podmiotu gospodarczego, że jest pokrzywdzona firma, a nie ja. Pani prokurator Sądu Rejonowego w Śródmieście nie wie, kto to jest podmiot gospodarczy. I dzisiaj wprowadzono 12 lipca nowe przepisy w prokuraturze, że zrobiłem zażalenie, że nie dostarczono mi postępowania o umorzeniu, gdyż teraz prokuratura ma takie ułatwienie, że rejonowa, że nie przekazujesz do prokuratora okręgowego, bo się wstydzi, tylko od razu do sądu, bo takim dano wolną rękę, ale to pomijając wszystko, proszę zauważyć jedną rzecz. Z całym szacunkiem dla pana ministra Ziobro, pana ministra Kamińskiego. Tu we Wrocławiu jest wielka klika takich osób, którzy niszczą przedsiębiorców. I uważam, że dzisiaj tutaj pan profesor, który właśnie może wpłynąć na obronę właśnie tych przedsiębiorców w całej Polsce, a szczególności Dolnego Śląska, miasta Wrocławia, abyśmy mogli spokojnie prowadzić działalność, służyć ludziom, dawać te darowizny, bo jesteśmy w stanie dawać, pomagać innym, ale nie, żeby komuś się gęba nie spodoba, bo ktoś jest akurat nie wiadomo jak, tylko go zniszczyć, skazać na śmierć zawodową i się martwi, i on się martwi.
Panie Krzysztofie, dziękuję pięknie za tę wypowiedź. Ona, myślę, że już to sedno problemu pan wypowiedział.
Ja mówię, ja przepraszam, że może ten głos taki podniesiony, ale to jest ostrzeżenie.
Rozumiem.
Ponieważ pan profesor jest w temacie przedsiębiorcą i uważam jedno, że nie można doprowadzać do śmierci zawodowej przedsiębiorców rentownych, stabilnych, gdzie biegli to stwierdzają, bo sędziowie, jakby to powiedzieć, sądu gospodarczego, za moją upadłość dostali awanse do innych sądów wyższych i się cieszą, ale to za dawnej tej koalicji SLD-owskiej.
Dziękuję pięknie, panie Krzysztofie. Ja myślę, że problem jest tutaj wystarczająco szeroko naświetlony. Bardzo proszę, panie profesorze.
Tak, pan rzeczywiście przedstawił, powiedziałbym, dramatyczną i wstrząsającą historię, gdzie ja jestem przeciwnikiem takiej spiskowej teorii dziejów i nigdy bym bez posiadania tak zwanych mocnych dowodów nie ważył się powiedzieć, że jest jakaś grupa, która niszczy przedsiębiorców. Ja to składam na karb bezduszności urzędniczej i nie liczenia się z tym wszystkim, z czym urzędnik, podejmując pewne działania, które mogą być dla przedsiębiorcy niekorzystne, powinien się liczyć. Pan tu wspomniał o swoim przedsiębiorstwie, wspomniał pan o przedsiębiorstwie pana Kluski, no blisko panu, bo przecież we Wrocławiu była historia producenta komputerów JTT, prawda, które, no i co z tego, że wygrał ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę VAT-u, skoro przedsiębiorstwo przestało istnieć, prawda? I teraz właściciele procesują się ze Skarbem Państwa o to, czy należy im się odszkodowanie za to, że przedsiębiorstwo zmarnowano na skutek błędnych decyzji skarbowych, czy nie. Oczywiście pan widzę, porusza się w tych strukturach prawnych i w przepisach. Nie wiem, czy potrafi pan to robić sam, czy ma pomoc prawną, ale porusza się pan i stara się pan dochodzić tej sprawiedliwości. Ja panu szczerze życzę, żeby się panu to powiodło. I mam nadzieję, że mimo wszystko, że się panu to powiedzie. Bo ja mimo wszystko pokładam nadzieję w tym, że jeżeli pan złożył kasację do Sądu Najwyższego, to w tych okolicznościach, o których pan mówi, to ta kasacja powinna zostać przyjęta i uznana. Ale potem jeszcze będzie czekała pana dalsza droga, żeby dochodzić odszkodowania za to wszystko, co pan utracił w związku z tym bezsensownym postępowaniem urzędników. Także jest to, myślę, dla słuchaczy także ciekawy przykład ilustrujący, że w naszym kraju, mimo zmian, które zaszły 19 lat temu w ustroju ekonomicznym i politycznym, los przedsiębiorcy wcale nie jest taki prosty i taki łatwy. Bo to, co pan przypomina, to mi przypomina opowiadania ludzi starszych ode mnie o 20 i 30 lat, którzy mieli przedsiębiorstwa w latach 50. i 60. I tak właśnie przez bezsensowne decyzje urzędników byli wykańczani i eliminowani z działalności gospodarczej. Także to pokazuje, jakie pan podjął ryzyko i jak niesprawiedliwie został pan potraktowany przez urzędników, którzy no, powinni byli działać zgodnie z nakazami konstytucji, a konstytucja mówi o rozwoju wszelkich form przedsiębiorczości, prawda? I to każdy organ powinien mieć na uwadze. Także pozostaje mi tylko współczuć i zwrócić uwagę na to, że prowadzenie przedsiębiorstwa w tym kraju ciągle jeszcze nie jest zajęciem całkowicie bezpiecznym.
Dziękuję uprzejmie, panie profesorze. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię z Niemiec i obserwuję to wszystko przez 2 lata, co się dzieje. Nic lepszego. Nic lepszego, proszę ojca. Tego obiecanki, cacanki też nam obiecywali poprzedni prezydenty, że będą czerwoni w skarpetach puszczeni. A co jest? A co jest? 2 lata rządzą i co narobili? Nic. Tylko
proszę pana, panie Janie, przepraszam, jeszcze jest taka sprawa, że jeszcze 2 lata nie rządzą. To jest
no, 2 miesiące im brakuje.
Niepełne 2 lata.
Co dobrego zrobili? Proszę ojca, cygaństwo, oszustwo i czerwoni wychodzą za jakimiś tam kaucjami. Proszę ojca, ja dam jeden przykład.
Ale panie Janie, przepraszam bardzo, ponieważ dzisiaj nie poddajemy krytyce, ani nie wystawiamy laurki rządowi takiemu czy innemu, jakiemukolwiek rządowi, który był czy jest w Polsce. Tylko mówimy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Padały również tutaj takie bardzo ważne słowa, że największym kapitałem firmy jest człowiek. I że dobra firma powinna o tego człowieka dbać. A oczywiście mówiliśmy również o tym, że pewne przepisy po prostu uniemożliwiają różnego typu działalność, chociażby działalność charytatywną. Ja bym prosił, abyśmy poruszali się mniej więcej w tym zaproponowanym temacie, bo tak to na każdy temat po prostu mówić nie możemy, bo nie jesteśmy, myślę, do tego kompetentni. Zaproponowaliśmy pewien temat i ja bym prosił, aby ten temat po prostu, te propozycje uszanować, jeżeli ktoś ma coś tutaj do powiedzenia. Odbieram w takim razie kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Jestem.
Tak jest, proszę wyłączyć telefon.
Ja jestem też małym przedsiębiorcą. No, byłem po prostu zatrudniany też na różne stanowiska kierownicze za granicą. Mam trochę wyobraźnię na temat właśnie kadry kierowniczej w Polsce. Pan profesor powiedział, że u nas właśnie wszystko sprywatyzować. Ja bym nie był tak szybki, żeby to wszystko prywatyzować. Po pierwsze, te wszystkie duże zakłady pracy, które kiedyś zostały wybudowane, może one są teraz już przestarzałe i tak dalej, nadają się tylko, żeby je nowocześniać i żeby rozbudowywać i tak dalej. Ale one były budowane przez cały naród i jakoś ludzie mieli pracę i tak dalej. No dzisiaj się prywatyzuje bardzo dużo firm, czyli naszych przedsiębiorstw i później ludzie zostają odsyłani na po prostu różne zapomogi, no na bruk. Tutaj nie jest właśnie, błąd jest jeden. Nie mamy wykształconej dobrze kadry kierowniczej i to jest, trzeba powiedzieć sobie szczerze, prawdą. Ja byłem też naczelnym inżynierem w fabryce za granicą i tam jakbym przeniewierzył jednego dolara po prostu to no w każdym bądź razie bym musiał trzymać się za stołek, żeby mnie na następnej naradzie nie wysiadali. Po prostu nie było mowy. Zaplanowane pieniądze można było wydać. Niezaplanowane pieniądze trzeba było pisać tak zwane appropriation, czyli taki formularz specjalny, żeby wyraźnie było napisane, na co i dlaczego te pieniądze są potrzebne. Naprawdę to była niespotykana rzecz. U nas na przykład widzi się dyrektorów różnych, którzy działają na nie wiem na jakich zasadach, że mogą zadłużyć czy to szpital, czy to jakieś przedsiębiorstwo, później jest jakiś syndyk, później jest jakieś inne, ludzie idą na bruk, nikt nie wypłaca pieniędzy i to nie wiadomo na jakich po prostu wariackich papierach tu się wszystko rządzi. Ja na przykład otworzyłem teraz swoją działalność gospodarczą i mam biuro maklerskie nowych technologii. Zależy mi na tym, żeby w Polsce wprowadzać nowe technologie. Ale widzę, że u nas nikt nie jest tym zainteresowany. Każdy jest zainteresowany robieniem tylko biznesu na byle czym, aby tylko zrobić jak najwięcej grosza, nie inwestować w nowoczesne urządzenia, maszyny. Nauka idzie swoją drogą, ten przemysł idzie swoją drogą, nic się nie zazębia i nie ma jakiejś takiej współpracy. Nie wiem dlaczego, czy to jest jakaś specjalna robota, także nie. Ja powiem tylko, o technologii solarowej, bardzo nowoczesna technologia solarowa, próżniowa, która po prostu teraz wchodzi na świecie, w Ameryce, w Kanadzie, w Chinach, no wszędzie, w Japonii. U nas dostajemy jakieś urządzenia Weilanta stare z Niemiec, które tutaj proponują nam, żeby to montować. I ja się dziwię w ogóle, że rzeczywiście my jakoś tak do tyłu jesteśmy i nasze czasopisma opisują nieraz takie starocie, jakieś jakby nowe, jakby nie wchodzili w tą nowoczesność. Panie profesorze, mam pytanie. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego tak jest?
Dziękuję pięknie panu.
Dziękuję serdecznie.
Andrzejowi.
Dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo.
Ja postaram się do tego odnieść. Wie pan, chciałbym zacząć od tego, że ja nie mówiłem, że trzeba wszystko sprywatyzować. Natomiast musimy ciągle pamiętać o tym, że w przeszłości produkcja była organizowana w sposób sztuczny i funkcjonowanie zakładów produkcyjnych, tych wielkich zakładów, o których słusznie mówimy, że rzeczywiście zostały zbudowane z dorobku całego narodu, bo one kosztowały ogromne pieniądze, to funkcjonowanie było sztuczne. To znaczy, poczynając od przydziału surowca, poprzez nakazanie tego, co ma się produkować, komu się ma sprzedawać, za ile się ma sprzedawać i tak dalej. Czyli czego brakowało? Brakowało weryfikacji tego produktu przez rynek. Wszystko było sztucznie, administracyjnie zorganizowane. Potem ten, kto dostawał taki produkt, narzekał na jego jakość, czasem przeklinał wręcz, że nie może z tym nic zrobić porządnego. My jako ostateczni odbiorcy byliśmy też niezadowoleni, wszyscy czuliśmy się tym wszystkim poniżeni i sfrustrowani, prawda? Także nie ma co gloryfikować tamtego okresu, bo po prostu to była gospodarka sztuczna. To nie była gospodarka, która była weryfikowana przez rynek. To była gospodarka powszechnego braku i rozdzielnictwa towarów, prawda? Natomiast chwała panu za to, że zajął się pan rzeczami niezwykle innowacyjnymi na naszym rynku. Ja tylko może się mam takie przypuszczenie, że skoro pan ma takie refleksje, że może po prostu nasz rynek, nasz system gospodarczy, nasze przedsiębiorstwa jeszcze do tego etapu nie dorosły, żeby z tych technologii, o których pan mówi, korzystać. I myślę, że jest kilka powodów, domyślam się, że jest kilka powodów. Po pierwsze to, że nowe technologie na ogół kosztują. Kosztują po pierwsze pieniądze, a z tym, z pieniędzmi na inwestycje jest różnie w firmach. Po drugie kosztują wiedzę. To znaczy, żeby technologię nowoczesną wdrożyć, to nie wystarczy pana firma, ale ten, kto chce tę technologię wdrożyć, musi jeszcze wyszkolić sam siebie i swoich ludzi, żeby to zrozumieć i umieć z tego korzystać. I jest jeszcze trzeci czynnik, że może być tak, że dzisiaj na rynku akceptowane są rozwiązania nie najnowocześniejsze, dlatego po prostu, że są tańsze. A my ciągle jesteśmy tym krajem na dorobku, gdzie ludzie kierują się w wielu wypadkach ceną, a nie nowoczesnością i nie tymi parametrami, o których pan mówi. Ale ja wierzę w to, że jeśli pan to będzie propagował, jeśli pan to będzie kolportował, tę wiedzę w internecie, to przyjdzie moment, w którym się ku pańskim ofertom na pewno zwrócą i z tego skorzystają, bo jeśli nie będziemy się unowocześniać w wielu dziedzinach, prawda, nawet w tak prostych, jak powiedzmy organizacja przedsiębiorstwa handlowego, a nie tylko produkcji wyrafinowanych urządzeń elektronicznych, no to po prostu zostaniemy z tyłu i nas gospodarka światowa zostawi.
Panie profesorze, oczywiście telefony cały czas są, ale nasze rozmowy są niedokończone, jednak mają pewne ramy czasowe i tych musimy się trzymać. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Mówiliśmy na ten temat wiele, wiele padło telefonów. Co pan chciałby podkreślić na zakończenie, na podsumowanie tej audycji, tego tematu?
Ja myślę, że tych wypowiedzi telefonicznych wynika taka konkluzja, że z jednej strony społeczeństwo nie ma zaufania do przedsiębiorców i nie wierzy im, że w swojej masie będą uczciwi, rzetelni i odpowiedzialni. Ale to nie jest podejście złe, dlatego że przecież ci przedsiębiorcy są tak jak całe społeczeństwo. No nie jesteśmy społeczeństwem baranków i ideałów, tylko jesteśmy społeczeństwem różnych ludzi. Lepszych, gorszych i zupełnie złych, prawda? I wspaniałych także. I pani tu opowiadała o sytuacji przedsiębiorcy, który oszukiwał swoich pracowników w ordynarny sposób i zasługuje na potępienie. Ale mieliśmy wypowiedź pana z Wrocławia, który prowadził wspaniałe przedsiębiorstwo. Zobaczcie państwo, on powiedział, że on zrobił 200 tysięcy zysku rocznego, tak? Ale on 400 tysięcy przekazał w darach na powodzian, czyli to jest przykład fantastycznej ofiarności i wyczucia potrzeb innych ludzi, prawda? I tylko możemy ubolewać nad tym, co go spotkało. Także pozostaję przy mojej wierze w to, że ci przedsiębiorców, którzy są uczciwi i którym warunki pozwalają na to, by osiągać zyski, są skłonni dzielić się owocami swojej pracy z potrzebującymi. Na tym chciałbym zakończyć.
A jeszcze wracając do prywatyzacji oczywiście, to ja myślę, że warto też o tym powiedzieć, że prywatyzować można w bardzo różny sposób.
Też prawda.
Ja myślę, że my, ludzie w Polsce, czy wielu nas jest uprzedzonych do prywatyzacji, bo trzeba to też uczciwie powiedzieć, że w Polsce bardzo często ta prywatyzacja nijak się miała do reguł chociażby ekonomicznych,
tak.
Czy była niezgodna, po prostu to była sprzedaż przedsiębiorstw za bezcen.
Albo sprzedaż majątku przedsiębiorstw, bo przedsiębiorstwo już było na krawędzi upadku.
A również są takie formy własności, jak chociażby spółki pracownicze. To też jest pewnego rodzaju własność prywatna, prawda?
Z tymi spółkami jest różnie, proszę księdza, bo ja obserwowałem spółkę budowlaną, która powstała jako spółka pracownicza, ale dzisiaj już mało który pracownik ma te udziały, bo wszyscy byli niecierpliwi i nie mogli doczekać się zysków. Prawda? I te udziały po prostu sprzedali tym, którzy mieli więcej cierpliwości.
No niestety tak to często jest.
Często bywa.
Bo też oni chcieli mieć po prostu zysk szybko.
Za szybko.
Za szybko, a tak. To nie zawsze jest. Drodzy Państwo, tak. Ja przypomnę, temat naszej audycji to społeczna odpowiedzialność biznesu. W pierwszej części naszymi gośćmi byli pan Stanisław Michalkiewicz, dobrze nam znany, pan doktor Andrzej Sadowski, ekonomista z Centrum imienia Adama Smitha oraz pan profesor doktor habilitowany Lesław Kański z Geronimo Martens Dystrybucja Spółka Akcyjna, który dotrwał razem z nami aż do tej pory. Jeszcze raz panie profesorze dziękuję za przyjazd do Torunia, za udział w tej audycji. Szczęść Boże.
Dziękuję za zaproszenie i za możliwość wypowiedzenia się. Szczęść Boże.